Immunologia kliniczna zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem zaburzeń odporności. To tak ogólnie i w jednym zdaniu, ale zacznijmy od wyjaśnienia, czym zajmuje się tak szczegółowo immunolog kliniczny i z jakimi pacjentami najczęściej ma do czynienia.
Immunologia to jest bardzo szeroka dziedzina. Dzisiaj wiemy, że immunologia zaczyna się w momencie powstawania człowieka, czyli od poczęcia, i proces starzenia to też proces immunologiczny. W związku z tym tej immunologii jest bardzo dużo. Zasadniczo tak, tu w poradni immunologicznej zajmujemy się głównie diagnostyką niedoborów odporności, ale też możemy jakby diagnozować pacjentów, którzy mają inne schorzenia, bo ta immunologia jest też i w schorzeniach reumatologicznych, w gastroenterologicznych, pojawia się w hematologii, w onkologii. Także jest to bardzo szeroka dziedzina, która jest strasznie rozwojowa na ten moment. Bardzo wiele się dzieje w kwestii nowych leków i w ogóle leczenia pacjentów.
A jakie choroby najczęściej są diagnozowane w ramach immunologii klinicznej? Czy są to głównie choroby autoimmunologiczne, czy choroby tarczycy, jelit, czy coś więcej? Jak pani tak zakreśliła, że to taka dziedzina, która obejmuje wiele schorzeń i właściwie przez całe życie możemy mieć problemy immunologiczne.
W naszej poradni jest dwóch immunologów klinicznych, więc nie mamy takich ambicji, żeby zawładnąć wszystkimi pacjentami. Natomiast owszem, jeśli uda nam się cokolwiek zdiagnozować poza niedoborem odporności, to my takich pacjentów przekazujemy do właściwych specjalistów, ponieważ poszczególne dziedziny są tak wąskie i tak już dzisiaj wyspecjalizowane w kwestii chociażby leczenia biologicznego, że nie mamy ambicji, żeby leczyć wszystko. My możemy zdiagnozować, natomiast samo leczenie jest już skierowane do konkretnych specjalistów, do gastroenterologów, którzy mają odpowiednie zaplecze, do reumatologów. My jeszcze możemy tutaj w naszej poradni też zajmować się schorzeniami, które bardzo często łączą się z jakimiś niedoborami odporności, ale są to, jak się okazuje, na przykład schorzenia alergiczne. Przychodzą dzieci, które często chorują, okazuje się, że mają chociażby niezdiagnozowaną alergię. Zasadniczo szukamy niedoborów odporności u pacjentów, bo ciągle te schorzenia są niedodiagnozowane, jeśli chodzi o populację.
A jakie objawy mogą świadczyć o zaburzeniach odporności, układu odpornościowego i kiedy warto zgłosić się do immunologa? Mówi pani przede wszystkim o niedoborach. Jakie są objawy tego niedoboru i przyczyny?
Dzisiaj taka nowa nazwa, którą zmieniono, jeśli chodzi o niedobory odporności, to są wrodzone błędy odporności. Najczęściej należy zwrócić uwagę na chociażby zaburzenia w morfologii krwi, a więc występującą limfopenię, neutropenię. Takich pacjentów mamy kierowanych do przychodni. Często diagnozujemy ich w łączności z diagnostyką chociażby hematologiczną. Natomiast co wskazuje na niedobór odporności? Są to często pacjenci, którzy mieli na przykład kilka zapaleń płuc w przeciągu na przykład 2 lat, które jeszcze dodatkowo zostały potwierdzone na zdjęciu RTG. To są pacjenci, którzy mają chociażby nawracające zapalenia ucha środkowego ropne, ropnie skóry, jakieś niewyjaśnione obrzęki naczynioruchowe, zmiany skórne w postaci pokrzywki, pacjenci, którzy chorują na przewlekłe zapalenie zatok, na rozstrzenia oskrzeli. Często są tacy chorzy, którzy na przykład chodzą do poradni alergologicznej, pulmonologicznej, bo chorują, bo mają ciągle infekcje, bo leczeni są antybiotykami. Gdzieś tam chodzą jeszcze do laryngologa. W międzyczasie chociażby mieli jakiś epizod choroby hematologicznej, chociażby na przykład anemię hemolityczną. Interesują nas też pacjenci, którzy są po splenektomiach, ponieważ to też jest grupa, która ma zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania chociażby na sepsę meningokokową czy pneumokokową. To są pacjenci, którzy albo z powodów hematologicznych, chociażby anemii hemolitycznej, mieli wykonaną usunięcie śledziony, ale ci pacjenci zwykle są dobrze poinformowani przez hematologów, jakie mają chociażby szczepienia na przykład wykonać po tym zabiegu, ale jest pewna grupa pacjentów, którzy mieli uraz śledziony, uraz brzucha na przykład na rowerze, jak upadli, i takim pacjentom w związku z krwawieniem i uszkodzeniem śledziony usuwa się tą śledzionę. I ci chorzy, nie zawsze wychodząc z oddziałów chirurgicznych, wiedzą, że należy u nich wykonać szczepienia dodatkowe, ponieważ to jest grupa, która jest zagrożona sepsą po prostu. Nas interesują pacjenci tacy właśnie, którzy błąkają się jakby po różnych lekarzach, ciągle chorują, ciągle nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, a nagle przychodząc do poradni okazuje się, że mają na przykład lat 50 albo więcej i rozpoznajemy im pospolity zmienny niedobór odporności, bo to jest choroba, która może ujawnić się w zasadzie w wieku powyżej 4 lat do, nawet nasz najstarszy pacjent to chyba jest po 60, który został niedawno wykryty.
Jakimi badaniami posługują się lekarze tej specjalności? W jaki sposób sposób wykrywa się z badań krwi?
Tak, robimy badania, oznaczamy stężenia immunoglobulin. Możemy oznaczyć tak zwane jeszcze podklasy, bo tacy pacjenci też się zdarzają z niedoborami, podklasy i immunoglobuliny IgG. I wykonujemy badanie już takie z cytometru przepływowego, który się nazywa immunofenotyp, czyli tam oznaczamy już poszczególne populacje limfocytów T i limfocytów B.
Jak wygląda leczenie? Czy są odpowiednie leki? Czy można wyprowadzić pacjenta z takiego niedoboru, pomóc mu skutecznie?
Jest to leczenie substytucyjne, które prowadzi się od momentu rozpoznania do końca życia, ponieważ jest to substytucja czegoś, czego pacjent nie produkuje, nie ma. My takich pacjentów prowadzimy w oddziale u nas tutaj w klinice pulmonologii z pododdziałem alergologii w szpitalu chorób płuc na ulicy Rycerskiej. Aktualnie takich chorych mamy około 30. Często jest tak, że przejmujemy po prostu dzieci, które były leczone w ośrodkach dla dzieci, a potem w momencie, kiedy kończą 18 lat, przychodzą do nas. Leczenie polega na podawaniu substytucyjnym preparatu immunoglobulin. Najczęściej są to preparaty podawane drogą podskórną za pomocą specjalnej pompy. Pacjenci przez nas po kilku takich podaniach w oddziale są szkoleni i dostają preparat do domu i zjawiają się w zasadzie u nas raz na kwartał.
Jak ocenia Pani dostępność do lekarzy immunologów i nowoczesnej diagnostyki w województwie podkarpackim? Ilu w ogóle mamy specjalistów na Podkarpaciu w tej dziedzinie?
Aktualnie jest 4 specjalistów z dziedziny immunologii. Wszyscy są w Rzeszowie, natomiast tylko 2 osoby aktualnie pracują w przychodni immunologicznej, w poradni immunologicznej na ulicy Rycerskiej. Jeśli chodzi o dostępność do diagnostyki immunologicznej, to z racji tego, że jest tylko 2 specjalistów w naszej przychodni, no to czas oczekiwania w przypadku stabilnego do poradni to jest grudzień 26 roku. Po prostu taka jest ilość skierowań, na które no, musimy jakoś odpowiedzieć. No, jest niedobór tych specjalistów, aczkolwiek no, zainteresowanie samą specjalizacją nie jest zbyt duże. Przeszkodą jest to, że nie mamy ośrodka specjalizacyjnego tutaj na terenie Podkarpacia, czynimy kroki, ale bardzo powoli to idzie.
Jakie główne zadania i konkretne inicjatywy ma Pani zamiar podjąć w związku z tym, że została Pani konsultantem wojewódzkim, czy właśnie stworzenie tego ośrodka, żeby można było kształcić większą liczbę specjalistów w tej dziedzinie, bo myślę, że te zaburzenia odporności w związku z rozwojem cywilizacji i chorobami cywilizacyjnymi też będą się pojawiały coraz częściej.
No chciałabym, żeby w końcu powstał ośrodek, żebyśmy dostali akredytację z Centrum Kształcenia Kadr Medycznych do prowadzenia tej specjalizacji. No i żeby najlepiej jakiś pediatra z naszego regionu zechciał zostać immunologiem. Mam takie informacje, że jest zainteresowana osoba. Natomiast problemem jest to, że specjalizacja poza naszym województwem, gdzie indziej jest bardziej popularna i nawet gdyby ktoś od nas chciał robić tą specjalizację na przykład w Krakowie, to aktualnie wszystkie miejsca są zajęte. Natomiast co ja bym jeszcze chciała? Ja bym chciała, żeby w ramach jakiejś chociażby konferencji dla lekarzy rodzinnych, żebym tam mogła po prostu przedstawić, jakie są zasady poszukiwania osób z niedoborem odporności, żeby troszeczkę naświetlić ten temat lekarzom rodzinnym, ponieważ wydaje się, że nie do końca te skierowania czasami są zasadne. I jak dla nas, to chcielibyśmy, żeby ta diagnostyka poszczególnych specjalistów, jak na przykład przychodzi dziecko, żeby było diagnozowane przez alergologa, przez laryngologa, bo często są to osoby, gdzie immunolog jest pierwszą instancją, która zajmuje się różnymi problemami pacjenta i nie ma żadnych innych badań, które by w jakiś sposób diagnozowały chociażby dziecko. Bardzo dużo jest przedszkolaków z katarami przedszkolnymi, z przerośniętymi migdałkami, którzy nigdy nie byli na przykład u laryngologa, a są kierowani do immunologa.
A czy wzrasta liczba pacjentów z zaburzeniami odporności z Pani obserwacji? Co może być tego przyczyną?
Rośnie ilość pacjentów z tak zwanymi wtórnymi niedoborami odporności, które są konsekwencją leczenia chociażby hematologicznego, białaczek, chłoniaków. Z tym, że my tymi pacjentami wtórnymi się nie zajmujemy. Tych pacjentów, jeśli mają objawowe niedobory, leczą chociażby hematolodzy u siebie w oddziale. To nie są pacjenci, którzy będą w większości wymagali leczenia do końca życia, tylko to jest takie wsparcie, czasami wynoszące rok, czasami 2, po terapii, najczęściej w przebiegu chłoniaków. Lekami, które niszczą zarówno dobre, jak i złe limfocyty B i z tego wynika niedobór, bo lek nie potrafi rozpoznawać, który limfocyt jest prawdziwy, równo eliminuje i dobre, i złe i z tego biorą się chociażby wtórne niedobory odporności po leczeniu chłoniaków.
Jak bardzo groźne może być niezdiagnozowanie i też nieleczenie zaburzeń odporności?
Może zakończyć się chociażby powikłaniami w postaci rozstrzeni oskrzeli, głównie nawracających zapaleń płuc, sepsą może się zakończyć, no i zgonem pacjenta.
W jaki sposób dbać o swoją odporność. Oczywiście tu już mamy jednostkę chorobową, zaburzenie odporności, obniżenie odporności. Nie chodzi o to, że jak nadchodzi jesień, to powinniśmy trochę wzmocnić organizm, ale czy mamy jakieś szanse, żeby nie doprowadzić do tych zaburzeń odporności, które wymagają leczenia?
Człowiek z prawidłowym układem immunologicznym, z prawidłową odpornością może zadbać o swoją odporność, szczególnie w okresie infekcyjnym, przede wszystkim szczepiąc się. Zalecamy szczepienia chociażby na grypę co roku. Pacjenci po 65 roku życia, zwłaszcza z chorobami serca czy chorobami płuc, takimi jak astma czy POHP, powinni rozważyć szczepienie przeciwko pneumokokom. Mieliśmy niedawno zwiększoną zachorowalność na krztusiec i tutaj też zalecamy w zasadzie wszystkim osobom dorosłym szczepienie na krztusiec, ponieważ okres odporności poszczepiennej to jest około 10 lat, więc większość dorosłych już nie ma tej odporności. Zalecamy witaminę D3, której w społeczeństwie większości pacjentom brakuje, ruch na świeżym powietrzu i zdrową dietę. Natomiast nie ma żadnych cudownych środków farmakologicznych, które by odporność podnosiły.